Dobry wieczór przy mikrofonach.
Jagoda Malec.
I Tomek Bagiński.
Dobry wieczór.
I witamy w kolejnym odcinku Queer as Mors. A my kontynuujemy wyprawę z naszą córką pastora i z płytą Preacher's Daughter od Ethel Kane, gdzie Ethel Kane jest też główną bohaterką. Przypominam, że Ethel Kane to nie jest prawdziwe nazwisko artystki, bo prawdziwym nazwiskiem jest Hayden.
Aż zapomniałeś zdarzenia.
W każdym razie Ethel Kane to nie jest prawdziwe nazwisko. Prawdziwe nazwisko to Hayden Silas Anhedonia.
Anhedonia. Anhedonia brzmi bardziej jak imię niż nazwisko.
A to jest właśnie w tym przypadku nazwisko. Co prawda wybrane, ale...
Ale jest. Może być wybrane, też jest ładne. Można powiedzieć, że Ethel jest tutaj taką original character, jakiś, wiesz, alter ego może, coś w tym stylu.
No, coś można w tym kierunku iść. Ale myślę, że to jest specjalnie jak odróżnienie, że Ethel Kane artystka i Ethel Kane postać to dwie różne osobowości, no bo w końcu będą jeszcze matka Ethel i babcia Ethel.
Mm-hmm. No tak.
No i kto wie, teraz mi zaczęło przychodzić do głowy, czy matka Ethel Kane to też nie jest Ethel Kane?
To by było ciekawe. Mm-hmm. To jakby wszystkie miały na imię Ethel jakimś cudem.
Właśnie o to chodzi. Że tak byłyby nazywane, taka tradycja rodzinna.
Tradycja rodzinna, trauma rodzinna, mały spoiler.
Tak, trauma rodzinna, trauma pokoleniowa to jest też potężny motyw tego albumu, który dalej omawiamy.
Jeżeli nie słuchaliście pierwszej części, to polecam wam wrócić. Na Spotify na pewno będzie pierwszy akt tej płyty i naszego omawiania, bo... Tam jest dużo, tam jest głęboki lore i warto się zagłębić od samego początku, a nie tak od środka. Ale słuchajcie dalej, jak coś.
Tak, pierwszy akt skupia się bardziej na przeszłości Ethel, czyli na tym, co działo się przed 91 rokiem. Chociaż już pojawiały się rzeczy, które działy się w czasie teraźniejszym dla akcji płyty, czyli ucieczka przed policją. I ta ucieczka doprowadziła Ethel, a skoro Ethel to i nas, do środka Teksasu, gdzie na jednym ze skrzyżowań poznała mężczyznę imieniem Isaiah. I o tym spotkaniu, jak i o tym, do czego ono doprowadziło, a raczej gdzie ich doprowadziło, jest najdłuższa piosenka albumu, w całości napisana, skomponowana i wyprodukowana tylko przez Hayden. I piosenka nosi tytuł Thoroughfare, czyli skrzyżowanie.
You there in Texas somewhere on the thoroughfare, on the side of the road in some torn up clothes with a pistol in my pocket. I didn't trust no one, but you said, baby, don't run, I'll take you anywhere. So I hopped right in, out of luck to spend, and at least your truck beats walking. And you said, hey, do you wanna see There's loves out there and I can't leave it be. If you're sure it's what you need. So we made off for California to find your lover, driving day and night in every small town diner. Saw our faces at least once or twice, but in these motel rooms I started to see you differently. Oh, 'cause for the first time since I was a child I could see a man who wasn't angry. And he said, it's been a long damn time since I left Florida. No one left to leave and no one left to love. But now that I met you, I finally know just where I'm headed. And we found heaven and time where your western sunshine met my deep southern wind. And you got lost in it, and yet you found yourself hard. For it and sweat it, you said, hey. End of the line, we finally reached the edge. After all this time, I didn't find my love, but I still made it this far without it. And then you turned to me instead, and to me deep, and said, well, maybe not, 'cause look at what I've got. You might not be my love, but baby, I'm not afraid to die.
bardzo dobrze. W końcu jakieś światełko w tunelu się pojawiło. Trochę szczęścia. Bardzo fajna ta harmonika w tle z tym Teksasem. Faktycznie taki vibe Teksasu w tej piosence się pojawił. I trochę światełka z tym Izajach, że może to nie była jakaś taka długa znajomość i była w sumie bardzo randomowa, ale może trochę radości zeznała podczas...
No, na pewno trochę radości zaznała, no bo tak jak ona śpiewała, Isaiah to był pierwszy mężczyzna, który przynajmniej nie był wściekły, bo tak Willoughby miał ten moment jeden, gdzie się pokłócili. Później był moment przecież Bad Boya, który był cały czas wściekły. Jej ojciec przecież był miał taki dualizm, że poza domem wściekły, w domu niby dobry ojciec, a okazuje się, że jeszcze gorszy skurwiel.
Ach, daj spokój.
A tutaj proszę, Isaiah cały czas okej, niby szuka swojej ukochanej w Kalifornii, jeździ po tych wszystkich jadłodajniach, stołówkach, barach wszelkiej obsługi, wszędzie szukają, a tak naprawdę nie może jej znaleźć. I tutaj właśnie też jest to, że przy Isaiah Ethel tak nie skoczyła na niego ze swoją miłością. Już taka zrezygnowana wręcz wsiadła do jego pick-upa, no bo jedyne co to takie, dobra, przynajmniej nie muszę chodzić. No nadal była
no tak.
w pierwszej ucieczce przed policją.
No tak, no tam był nawet tekst, że your truck is faster than walking, sam coś takiego. Więc... Tak. Szybsza ucieczkę.
No i przy okazji, tu już jest bardzo ważny moment w lore, czyli to, że ostatni raz Ethel była widziana właśnie na tym skrzyżowaniu na Florydzie, w Teksasie.
To może być taka aluzja, że później to już nie będzie Ethel do końca?
No właśnie, tu jest już kilka teorii. Jeżeli człowiek przestanie słuchać dalej, to może wysnuć właśnie ich kilka. Albo to, że jednak Isaiah jest jakimś złodziejem i w ogóle złe rzeczy będą się zdarzać i tak naprawdę wpadła z deszczu pod rynnę. Albo wręcz przeciwnie, że Isaiah będzie jej ukojeniem i Ethel Kane zostawi życie Ethel Kane za sobą, przełamie tę traumę pokoleniową.
To by było dobre zakończenie, jakieś pozytywne w końcu.
Zwłaszcza, że pierwsza zutka to Ethel mówi sama do siebie, że ej, no chciałaś znaleźć taką samą miłość jak między twoim ojcem a twoją matką, no zobacz do czego to cię doprowadziło. Uciekasz, kurczę, pieszo, przez kilka stanów, przed policją. No fajnie, no, może nie szukaj tego.
Lepiej nie. Nie, warto, naprawdę.
I dosłownie z deszczu pod rynnę Isaiah. I...
Jak grom z jasnego nieba, mężczyzn.
Jednakże to są przemyślenia, które mogą mieć osoby, które nie przesłuchały dalszej części płyty. A że ty już mnie oskarżyłaś o to, że ja wywołuję w tobie traumy.
Ja bym w życiu, nie...
To teraz je wywołam.
Super.
Bo zostało jeszcze 6 piosenek z płyty. I one nadal są jako Ethel Kane.
Okej.
Czyli możemy odrzucić teorię o tym, że zmieniła osobowość.
Kurczę, no czyli to szczęśliwe zakończenie jeszcze nie. Znaczy, może w ogóle nie, ale no się nie doczekamy. Tak.
Zdradzę, że będzie szczęśliwe zakończenie, ale nie będzie ono takie, jakie my sobie wyobrażamy. Nie będzie to typowe szczęśliwe zakończenie. Najpierw będzie trochę bólu, będzie trochę rozczarowania. Zwłaszcza rozczarowania postacią Isaiah. Bo o tym, o drugiej stronie medalu, czyli o drugiej stronie Thoroughfare, jest następna piosenka zatytułowana Gibson Girl. Thank you. To była Gibson Girl.
No tego podtwistu to ja się nie spodziewałam.
No. Okazuje się, że Isaiah jest po prostu sutenerem, który sprzedaje ciało Ethel za klubem ze stripteaserkami, gdzie każdy może potraktować ją tak, jak chce. A Ethel na to się zgadza tylko z innego powodu. Mhm. Bo jest cały czas naćpana.
No tak, no przecież by się nie zgodziła za to, nie zgodziłaby się na to tak, wiesz, świadomie. Nikt by się na to nie zgodził.
To znaczy, za pierwszym razem Jasia się zgodziła bez narkotyków. ale już następne to no po prostu Isaiah zrobił z niej nakrwawioną kurwę.
Wow. No strasznie smutny, w sensie z jednej tragedii na drugą, naprawdę. I nie może się z tego wydostać, no wiesz, jak jesteś cały czas pod wpływem narkotyków, no to jednak nie masz takiej samokontroli, takiej świadomości tego, co się wokół ciebie dzieje, więc no ona tak nawet jest zmuszona teraz.
Tak.
I nie może się bronić za bardzo.
Aczkolwiek pojawia się światełko w tunelu.
O, kolejne!
Tak, gdyż pojawia się moment trzeźwości w umyśle Ethel, która ogarnia, co się dzieje wokół niej, że Isaiah nie jest dobrym mężczyzną.
Oczywiście, że nie.
I postanawia uciec.
O, świetnie. Przebłysk geniuszu, naprawdę.
No, całe życie była straumatyzowana. To, że wpadła z deszczu pod rynny, no to też o czymś świadczy. Mhm. I o ucieczce mówi piosenka Tolomija.
Tolomija.
Tak. Słowo, które jest tytułem tej piosenki, wymawia się Tolomija, a jakby je przeliterować, to byłoby P-T-O-L-E-M-A-E-A. Czyli Ptolomea.
Weź waszą flashbacki z Eurowizji.
Ojejku,
ale to nie ten temat, to nie ta audycja.
To jest trochę mniej traumatyczne. Mm-hmm. W sumie Eurowizja jest mniej traumatyczna od życia Eiffel, nie odwrotnie, spokojnie.
Spokojnie.
Aż tak zafiksowany nie jestem, mimo mojego ADHD.
With you there, I invited you.
trauma, w sensie... tu się dużo dzieje. W sensie, myślę, że ten głos to jest ten Izaja cały, ten taki gruby, gruby niski głos, taki mroczny, bardzo creepy vibe i te gitary takie skrzyczące trochę. I to krzyki Adele jednak, no myślę, że tutaj próbowała uciec, ale no chyba jej się tak średnio udało, biorąc pod uwagę te krzyki.
Tak, nie dość, że została złapana, to jeszcze jej los się pogorszył. Mimo, że czy jej los może być gorszy? Może. Gdyż po złapaniu Adele przez Izaya, ten wrzucił ją do piwnicy. No bo wcześniej jak była na normalnym poziomie, to uciekła. A tak z piwnicy trochę ciężej będzie jej uciec.
No tak, faktycznie.
I o samej piosence Talomia. Tytuł odnosi się do kręgu piekielnego.
Tak, tak, też czytałam, że właśnie tutaj nawiązanie do Boskiej Komedii ponownie.
Tak, do właśnie trzeciego podkręgu, dziewiątego kręgu. I to był krąg, w którym znajdowały się osoby specjalnie ukarane za zdradę swoich gości. I tym gościem właśnie była Ethel. I no kurczę, z pierwszego podkręgu spaść do trzeciego, gdzie niżej już tak naprawdę tylko Hitler.
No tak, to już jest słabo strasznie. Jest kiepsko ogólnie, ale myślę, że tutaj ogólnie jest ciekawy koncept, że właśnie jeden krąg jako, w sensie jeden podkrąg jako ojciec, drugi jako ten Izaja. Myślę, że tutaj można by było wykorzystać jeszcze te podkręgi, ale ja już naprawdę nie chcę dla niej gorzej.
O samej piosence. Tolomia to drugi utwór, w którym Ethel wykorzystywała pomoc innej osoby do pisania produkcji. I trzecią taką piosenką jest piosenka całkowicie instrumentalna.
A proszę.
Tak, August Underground, bo tak się nazywa ta piosenka. To piosenka bez słów.
Aha.
Tak, to jest sama melodia. Jednakże ja ją traktuję na równi razem z dwiema następnymi piosenkami, bo to już trzeba powiedzieć, trzy następne piosenki to Ethel umierająca.
O kurde.
Nawet tak naprawdę można powiedzieć, że cztery piosenki, bo też ostatnia piosenka jak dla mnie to też jest o śmierci. Bo August Underground jest o momencie, kiedy Ethel jest zabita. I o śmierci tak naprawdę ciała. Druga piosenka, Teleevangelism, jest o śmierci duszy. Czyli to, gdzie ta dusza pójdzie. Trzecia, Sun Bleached Flies, jest o śmierci mózgu, ale też trochę o śmierci duszy. Mhm. O śmierci duszy, o śmierci mózgu i o śmierci serca, w sensie uczuć. A ostatnia piosenka, Strangers, to śmierć ciała, ale już po jakimś czasie. I może bez zbędnego przedłużenia przejdźmy po prostu do August Underground. Thank you. Z August Underground przeszliśmy prosto do televangelizmu, ale zostańmy najpierw przy tym sierpniu.
Był sierpień pod ziemią, underground.
I z jednej strony można pomyśleć, że Efe była tam trzymana przez miesiąc w tej piwnicy, ale tytuł odnosi się nie tylko do czasu, który tam spędziła, ale też do jej losów później. Gdyż August Underground to tytuł bardzo niszowego filmu porno.
Aha.
W tym występuje dużo bardzo nieprzyjemnych elementów, jak na przykład piłowanie ciała.
What? Kto takie rzeczy nagrywa i kto to ogląda? Jakby po co? Czemu po co?
No jest taki nurt bardzo brutalnego porno. I to było bardzo znane też w czasach przed II wojną światową.
Mm-hmm.
I właśnie August Underground odnosi się do jednego z tytułów. Dosłownie August Underground to był tytuł jednego z takich filmów.
Masakra.
I to było film, a wręcz cała trylogia, która była coś a la Blair Witch Project, że to jest niby znalezione nagranie, ale to było bardzo porażające do oglądania. I to odnosi się do tego, że w sumie Efel była trzymana w tej piwnicy miesiąc, latem.
Gorąco.
Tak, to już były dla niej tortury psychiczne, jak już nie tylko fizyczne, ale też psychiczne.
Mm-hmm.
I ostatecznie Isaiah ją zabił. Strzelił do niej dwa razy.
Było słychać dwa strzały?
Tak, i po tym drugim strzale można było słychać kroki. I to właśnie były kroki Isaiah, który...
Odchodzi,
tak. Bo to były jedne z ostatnich rzeczy, które Ethel słyszała przed śmiercią. I jej śmierć to jest dosłownie piosenka Televangelism. Piosenka w całości skomponowana przez Efel, też bez słów. Ale tutaj już te słowa nie są potrzebne, bo sama piosenka jest tym metaforycznym przeniesieniem do nieba.
Tak, tutaj faktycznie słychać było takie szumy wody jakby i to pianino. Faktycznie jakby tak sobie wyobrazić, takie pójście do nieba, to byłam sobie w stanie wyobrazić, że się tak ona unosi i tak leci do góry.
Tak.
To by pasowało do tego.
Właśnie to uczucie Efel chciała przekazać, tworząc tę piosenkę.
I się udało.
I co więcej, to jest to samo pianino, na którym było nagrywane House in Nebraska. Z tymi samymi efektami. Więc to też jest takie odniesienie do tego, że wtedy, kiedy była w tym opuszczonym domu, to czuła się najbliżej szczęścia.
Mm.
I teraz po śmierci ma to szczęście. Ma te same dźwięki.
No szczęście. W sensie coś dobrego z tego wyszło. Może to i lepiej niż żyć w takim mizernym pełnym bólu życiem.
Aczkolwiek w momencie, kiedy umierała, to miała bardzo dużo przemyśleń.
Mm.
Tak, zanim już jej mózg przestał działać, no to jeszcze kilka minut minęło. Jeszcze kilka dźwięków mogła z siebie wydobyć. I to była modlitwa.
O proszę.
I to była, jak sama Hayden mówi o Ethel, pierwsza szczera modlitwa w życiu Ethel, bo tak to przez całe życie ta wiara była pusta, wręcz nieistniejąca. Modliła się, bo tak ją nauczono, ale nigdy nie czuła tego powiązania, nie czuła tej wiary, o czym śpiewała już w American Teenager, że Jesus, if you're there, why do I feel alone in this room with you? Czyli Jezu, jeśli tu jesteś, to dlaczego czuję się tak samotna z tobą w pokoju? I w Sunbleach Flies w końcu tak myśli o tej wierze, że kurczę, ona żałuje, że w niej nie wytrwała. Żałuje, że nie wytrwała w tej lokalnej społeczności. Bo to już znowu to odwołanie do tych podkręgów w dziewiątym kręgu Dantego. Że no kurczę, mogła wytrwać w tym lokalnym piekiełku, ale żyć. Choć z drugiej strony to też dało jej lekcję i dało jej szansę na pogodzenie się z jej życiem. Pamiętasz, jak cię wyszło House in Nebraska?
Tak, pamiętam.
To jak teraz odczucia?
Kurczę, no chciałabym, żeby była sobie w tym House in Nebraska z tym chłopakiem i żeby wszystko było między nimi dobrze, bo to jest jakaś szansa. Coś to byłaby szansa, na szczęście teraz już nie ma tej szansy, bo wiadomo, ale kurczę, no chciałabym, żeby to się skończyło lepiej, żeby to się skończyło inaczej, no ale skończyło, jak się skończyło.
No, ale w sumie to też bardzo romantyczne, że nawet w chwili śmierci myśli o tym związku.
No myślę, że to tak jest, że jak umieramy i tam pójdziemy do nieba czy gdziekolwiek, no to jednak będziemy myśleć nie tylko o tym życiu, ale o tych, których kochamy. No ja bym chciała zobaczyć osoby, które kocham na przykład, nie?
Mhm. No, swoją drogą to też takie ciekawe, że w tej piosence jest tak naprawdę jeden z najprawdziwszych cytatów o wierze. Bóg cię kocha, a nie na tyle, by cię uratować.
A wiesz co? To jest ciekawe w takim sensie, że ja myślę, że Bóg nie ma jak wszystkich ratować, że jeżeli Bóg by miał interweniować we wszystko, to on by sam nie dał rady, bo mamy na świecie tyle osób i tyle ludzi i każdy ma swój problem. I ja nie wiem, jakby to trzeba było ogarnąć, żeby wszystkich wysłuchać. I też jakby Bóg stworzył świat z takim zamysłem, że ja stworzyłem człowieka, no ale daję mu, ten świat stworzyłem dla niego i to jest jakby prezent i z tym prezentem może zrobić, co chce.
Znaczy, ja to bardziej interpretuję w tym, w tej kwestii, że Bóg cię kocha, tak, ale nie na to, by cię uratować, bo dał ci wolną wolę.
Też.
I ta wolna wola też sprawia, że człowiek odsuwa się od wiary. Mhm. Człowiek decyduje się na inne życie.
Jest wybór człowieka wtedy już.
Tak. I właśnie, że tak naprawdę, przynajmniej w tej wierze, że Bóg cały czas jest otwarty na to, że może jednak cię uratować, nawet jeżeli to jest w ostatniej sekundzie, jeżeli to jest szczere, to masz szansę trafić do nieba, mimo tego, że postrzeliłaś ileś osób, okradłaś ileś stacji benzynowych i bankomatów, dużo zła wyrządziłaś, ale jeżeli szczerze żałujesz tego, co zrobiłaś źle, jeżeli żałujesz tego, że jednak w tą niedzielę byś chciała być w kościele, nawet nie o to chodzi, że porównanie obecnej sytuacji z tym, co było wcześniej, ale po prostu tak, o, no fajnie by było, chociaż raz, być jeszcze raz wśród tej społeczności, bo za nią tęsknisz. No, myślę, że to tak ukazuje tą czystość i szczerość wiary.
No tak, no po coś jednak jest czyściec, nie? Że jeżeli ktoś żałuje swoich grzechów i tego, co zrobił, no to nadal może trafić do nieba.
No.
Bo jakby miało być tak, że jeżeli zrobisz cokolwiek złego, nawet jakąś małą rzecz i trafiasz do piekła, to myślę, że każdy by trafił do piekła, bo nie ma osoby, która nie ma grzechu i jest krystalicznie czysta całe życie.
No tak. Swoją drogą jest jeszcze jedna piosenka na tym albumie, jak wspomniałem. Nazywa się Strangers. I to już wprost jest piosenka z perspektywy Ethel martwej. Z perspektywy Ethel, która już jest w niebie od jakiegoś czasu. I to jest piosenka kierowana do dwóch osób tak naprawdę, choć są interpretacje, że do trzech.
Proszę.
Bo w tej piosence na pewno śpiewa do Isaja i na pewno śpiewa do swojej matki.
O proszę, to jeszcze mamusia się tutaj pojawiła.
Tak. Aczkolwiek jest jeszcze teoria, że w międzyczasie śpiewa też do swojego ojca. Mhm. Aczkolwiek rozmowę z ojcem miała tak naprawdę w Sandbridge Flies, gdzie tak naprawdę godziła się ze wszystkimi w swoim życiu dotychczasowym. Godziła się z Isaja, mimo tego, że ją zabił i ona umierała dosłownie. Godziła się z jej ojcem, mimo tego, że wyrządził jej wiele złam, sprawił, że miała w życiu wiele traum. Z tyloma osobami, które wyrządziły jej tyle złego, ale też przepraszała te osoby, którym ona wyrządziła złe.
Mm-hmm.
Po prostu odchodziła już tak naprawdę z czystym kątem, bo już ta pokuta wystąpiła.
No tak, no tak to powinno działać raczej, że na koniec masz czystą kartę.
No i w ogóle ta linijka God loves you, but not enough to save you, no ona we mnie została długo i jak dla mnie ona jest idealnym streszczeniem tego albumu, przynajmniej jeśli chodzi o część córki, bo nie mogę się doczekać, jak będzie w przypadku części matki i części babki.
Także no, ja też czekam z niecierpliwością teraz, żeby zobaczyć, jak to się rozwinie, no ale na albumy zwykle trzeba czekać trochę dłużej, nie?
No, niestety trochę trzeba poczekać, a teraz piosenka kończąca Preacher's Daughter, Strangers.
Smoke, bovine, hide. How funny, I never can.
Well, am I making you feel sick?
Nie to, że sick, ale to był rollercoaster emocji. Powiedzmy, to była jazda bez trzymanki. No, a dawno nie byłam w parku rozrywki, więc może troszkę mi się tam, wiesz, pomieszało. Także.
No, tematyka tej ostatniej piosenki, to nie dziwię, że ci się pomieszało, bo mamy tutaj nekrofilię, mamy tutaj kanibalizm.
Absolutnie nie. Nie. W ogóle kto w procesie... Wiem, że one, ale jakie procesy myślę zachodzą, że wpadłem na ten pomysł? No, że tak na koniec to walmy jeszcze kanibalizm. Tego potrzebuje ta płyta.
Najlepsze jest to, że ta piosenka powstała jako pierwsza.
Zabiłeś mnie tym.
W zupełnie innej historii. I tak naprawdę ta piosenka dała takie dobra, co się działo wcześniej.
Mm-hmm.
I tak powstała historia Preacher's Daughter, a dzięki temu cała trylogia jest w trakcie powstawania. Więc dzięki nekrofilii, dzięki kanibalizmowi mamy tę płytę.
No ta płyta fajna, ale tematy takie...
No, cieszę się, że to nie jest zakończenie jak wersji demo, bo tam nie było zwrotu do matki na końcu. Tam była dosłownie linijka, kiedy wysrasz mnie tak jak wszystkie swoje poprzednie suki.
Weź, bo naprawdę mi się zwróci zaraz i to nie będzie ładny widok dla nikogo.
No, Izaja tutaj nie mamy.
Nie, ale dobrze, że nie mamy, ale no nie chcemy dalej o tym rozmawiać, bo naprawdę może nam się zrobić też niewygodnie na żołądku.
Tak, ale ostatnia minuta tej piosenki, myślę, że to jest chyba jeden z najpiękniejszych momentów.
Mm-hmm.
Bo dosłownie duch córki przemawiający do matki, nie przejmuj się mną, żyj swoim życiem, bo inaczej nie zaśniesz.
No tak.
Masz jeszcze tyle przed sobą.
Chociaż ja myślę, że to, w sensie ja to też poczułam tak do siebie, że don't think about it too hard, że ja też teraz nie mam się fiksować na temat tej piosenki, że ojeny, takie trudne tematy, bo żeby, wiesz, po prostu posłuchać i mieć jakieś przemyślenia, ale też żeby nie utknąć w tematyce cały czas, żeby po prostu też żyć swoim życiem po przesłuchaniu tej muzyki.
Tak. I to, tym chyba powinniśmy zakończyć omawianie Preacher's Daughter, aczkolwiek ogólna opinia o płycie.
W gwiazdkach, w dziesiątkach?
No na 10 powiedzmy, mimo że nie lubię...
No na 10 uznajmy takie solidne 8,5, a 1,5 odejmuję tylko i wyłącznie za tematykę. Tylko i wyłącznie. 1,5 to jest sama tematyka, samo pisanie tekstów, sam wokal, sama muzyka, samo... dogranie, same te wstawki, sam vibe albumu, sam koncept, wszystko jakby dałabym na 10, tylko ta tematyka, no, jednak ważna jest ta tematyka, no.
O i czuję, że jak już będziesz oficjalnie osobą współprowadzącą Queera, to dowalisz mi czymś w odpowiedzi.
A wiesz co? A mogę ci w sumie dowalić. Nie wiem, czy to jest trylogia, ale...
Ale to może zostawmy na następny sezon Queera, bo...
Tak, tak.
Na ten sezon mam jeszcze dwie rzeczy w planach. Pierwszą będzie omówienie projektu muzycznego Everywhere at the End of Time, autorstwa artysty znanego jako The Caretaker.
Mhm.
A druga rzecz to... W sumie ty mnie do tego dzisiaj przekonałaś, że omówimy All Stars 8.
Tak, ale słuchajcie.
Ale w jednym odcinku. Będzie tylko jeden odcinek.
Tak, tutaj negocjacje były burzliwe, ale namówiłam Tomka, słuchajcie, i będzie All Stars 8 omawiany na Queer as Morse. Jeden odcinek, no bo teraz już wyszło tyle tych odcinków, że jakbyśmy chcieli mieć wszystko po kolei, to byśmy tu siedzieli tydzień. Więc jeden odcinek na podsumowanie. Będziemy chwalić, będziemy się żalić, będziemy wybierać najlepszy outfit. Będzie fajnie.
Będzie nasza mini fame games po prostu.
Yes.
My wam dziękujemy za ten i poprzedni wieczory. I słyszymy się za tydzień. Dobranoc.
Dobranoc. Oh, oh, oh.